muzyczne podróże przez świat.
Z buddyzmu wywodzi się zasada zachowania się mieszkańców, ale też samego króla. Minimalizm konsumpcyjny.
Minimalizm konsumpcyjny jest taką jak gdyby naszą nazwą, ale to, co wymyślili Butańczycy, właśnie ostatni król, to jest pojęcie szczęścia narodowego brutto, czyli w przeciwieństwie do wskaźnika PKB, czyli produktu krajowego brutto, którym posługuje się cały świat, ale ten świat konsumpcyjny, gospodarczy, Butańczycy podchodzą do tego zupełnie inaczej. Nie gospodarka i nie ekonomia przede wszystkim, ale życie duchowe, zgodność z naturą, zdrowe ciało, zdrowy duch, dbałość o środowisko, relacje społeczne, troszkę w tym polityki, troszkę oczywiście gospodarki, ale te wszystkie czynniki razem dopiero wzięte tworzą tak zwany wskaźnik szczęścia narodowego brutto. I tu Butańczycy są jedyni, którzy to zaproponowali. Słyszałem, że już niektóre kraje również próbują taki wskaźnik u siebie wprowadzać. Ale wskaźnik wskaźnikiem, no to jest najważniejsze, że jak się jeździ i widzi tych ludzi, chodzi się ulicami, nieważne czy to są właśnie mieszkańcy koło dzongów, czy we wsiach, oni wszyscy są uśmiechnięci, radośni. Nawet jeśli nie mogą się porozumiewać w języku angielskim, to widać tę naturalną otwartość. Bardzo niezwykłą otwartość. Mam okazję porównawczą. Będąc w wielu różnych krajach, ludzie nie zawsze są chętni i otwarci do tego, żeby im zrobić zdjęcie. Nie zawsze są chętni nawet do jakichkolwiek rozmów, nawet jeśli ma być to rozmowa migowa. A Butańczycy wprost przeciwnie. Oni, widząc mnie z aparatem, przystawali, próbowali coś mówić, widzieli, że chcę zrobić fotografię, uśmiechali się, a dzieci, młodzież, tam nie ma w ogóle problemu z językiem angielskim, w związku z czym z nimi mogłem sobie porozmawiać, pokazać zdjęcia, jakie wykonałem, bo wielu dzieciom małym, zwłaszcza na wsiach, to jest coś nowego, jak zobaczą na aparacie swoją uśmiechniętą twarz albo gromadkę swoich kolegów i siebie, no to jest autentyczna radość na twarzy, zadowolenie, coś takiego, czego wcześniej nie widzieli.
Butan zaliczany jest do krajów o najniższym poziomie rozwoju społecznego i ekonomicznego, a tutaj taka radość w rankingu szczęśliwości. Nawet ten kraj zajmuje 7. miejsce. Ciekawe. Kochają tam króla?
Tak, to jest autentyczne. Mogłem to ocenić poprzez rozmowy z naszymi przewodnikami. Spędziliśmy z nimi 2 tygodnie, w związku z czym opowiadając nam różne rzeczy o historii, o zwyczajach, o codziennym życiu mieszkańców, to mówiąc o królu, czy o monarchach, poprzednim królu i obecnym, to od razu czuło się to w języku, od razu czuło się to w intonacji głosu. A wtedy, kiedy oglądaliśmy dzong w Thimphu, który jest dzongiem również w dalszym ciągu używanym przez niektóre z ministerstw, to tam są szczególne względy ostrożności, szczególne względy bezpieczeństwa. Tam chodzi się jak na lotnisko, ale również nie można wejść ani w krótkich spodniach, ani w koszulce z krótkim rękawem. I widzieliśmy, z jakim strachem pilnowali nasi przewodnicy, żebyśmy weszli zgodnie z zasadami. I tu zobaczyłem, że obok tego umiłowania i szacunku dla króla, również duża doza jednak trochę strachu, trzeba to nazwać, dominuje, bo jeśli by wprowadzili niewłaściwe osoby, mogliby utracić pracę.
Zgodnie z zasadą minimalizmu konsumpcyjnego, król nie mieszka w pałacu.
Król nie mieszka w pałacu.
A gdzie?
Król mieszka obok tego dzongu, w miejscu, którego też nie wolno fotografować. Pokazywano nam to, ono jest schowane. To jest jakiś taki mały obiekt, nie dzong. Mieszka w Thimphu, w stolicy.
I podróżuje samolotami rejsowymi tylko.
Też, tak.
A jak wygląda stolica?
Stolica jest miastem dolinnym. Obok Thimphu, jakieś 5 kilometrów na wzgórzu, jest największy pomnik Buddy, który jeszcze, jak ja byłem, był budowany. Jego podziemia były wypełniane posągami i różnej wielkości Buddy, ale to był największy posąg Buddy w Butanie. I to miejsce będzie na pewno szczególnie czczone i odwiedzane przez i wiernych, ale również turystów. Natomiast tam właśnie jest jeden z większych dzongów, ale jest to miasto jednocześnie najbardziej współczesne. Tam współczesne budynki i takie wielorodzinne, i pod działalność biurową, administracyjną, czy hotelarską jest robiona. widać, że jest to stolica, jak na Butan dzieje się sporo. No nie mieliśmy zbyt ładnej pogody, akurat wtedy sporo padało, w związku z czym nie miałem zbyt dużych możliwości, żeby wieczorem pochodzić po tym mieście, ale to, co uderzyło mnie, to przede wszystkim to, że młodzież akurat nie tam już zaczyna nosić stroje, nazwijmy to europejskie, zachodnie, czyli dżinsy, czyli kurtki, t-shirty, już widać znacznie większy udział współczesnej odzieży w stosunku do tych typowych strojów, chociaż to na pewno byli uczniowie, którzy nie byli wtedy w szkole, bo w dalszym ciągu wszyscy obowiązkowo uczniowie i urzędnicy, czy ktokolwiek, kto idzie do urzędu z osób cywilnych, musi bezwzględnie założyć ich narodowy strój.
Dla większości młodych ziemią obiecaną są Indie.
But I wanna see you more. Think I'm going crazy, think I seen you before. Crazy maybe, baby, save me from this. I wish y'all could feel this, baby. This is what I feel, perception I create. Try to wait, contemplate, hesitate, aggravate this pain, I can't refrain, sustain, maintain my brain. Insane is where I came, shame and me are the same. I guess I will feel pain, drown in perpetual shame. Call me Mr. Insane, this will be my new name. I know this is so lame, who else, myself I blame. I told you from before, why you leaving me so? This hurts from head to toe, this pain I can't control, so when I was looking from afar, you were waiting for class. I was trying to chase the car, had to go to town. Heard and found the D came around. He started calling, I'm stalling. His expression was appalling. I never listened at all, I started running away. If I decided to stay, a yelling I would've taste. Like I was saying before, I mean few seconds ago, when I was looking at you, exhilaration accrues. You've not the slightest of clue, just try wearing my shoe. This feeling I can't define, my thinking is not aligned. In my stomach butterflies, in your presence all the time. When the dean was chasing, I was running. They started facing direction towards elation. Your face, I stopped embracing my time. I know I'm wasting, but still, I won't stop chasing. I told you from before, why you leaving me so? This hurts from head to toe, this pain I can't control, so
this
searched from head to toe. This pain I can't control, so this hurts from head to toe. This pain I can't control, so this hurts from head to toe. This pain I can't control.
Powiedzmy o butańskiej wsi. Zaskakuje malowniczością.
No tak, jest to piękna górska wieś, oczywiście w dolinie. Chodząc tam w niektórych miejscach widziałem właśnie rolników uprawiających rolę. To była wiosna, w związku z czym tam palono roślinność jeszcze z poprzedniego sezonu. Były jakieś orki prowadzone, innego typu prace polowe. Jeszcze nie były tarasy ryżowe nawadniane, bo dopiero za 2 miesiące mogły się zacząć zielenić przede wszystkim właśnie ryżem. Zaczęły się pojawiać magnolie, kwiaty magnolii i w niektórych miejscach już właśnie zaczęły się stoki robić, takie białe, zielone stoki pokryte roślinnością zieloną, już zaczęły puszczać pąki, ale to jeszcze było o jakiś tydzień za wcześnie, żeby rozkwitły w pełnej krasie.
Domy drewniane.
Typowe.
Intensywne barwy.
Tak, domy drewniane, dwupoziomowe. Pierwszy poziom, parter, to jest miejsce dla zwierząt. Poziom drugi to jest miejsce dla ludzi. I nad tym poziomem jest taka przestrzeń niewielka między stropem a dachem i to jest rodzaj składowania, rodzaj schowka na produkty spożywcze. Tam jest przewiew, wiatr, w związku z czym te produkty spożywcze, zbożowe mogą spokojnie leżeć. Płaski dach, bogate, zdobione właśnie ościeżnice czy też framugi drzwi, to jest bardzo charakterystyczny element. Białe, bielone ściany. W części zachodniej ściany i domy buduje się przede wszystkim z glinobitki, czyli takich, nazwijmy to, cegieł ubijanych z gliny i trocin albo sieczki. I ona jest wysuszana. Konstrukcja drewniana. Dach zazwyczaj z blachy falistej. No i ta słynna ornamentyka. Elementy roślinne, elementy geometryczne, kolorowe. To wszystko powoduje, że ta architektura ludowa czy architektura wiejska jest bardzo, bardzo charakterystyczna.
Małe okna.
Częściowo spowodowane względami pogodowymi. Pamiętajmy, że jest to kraj górski. Minimalne temperatury nie są zbyt niskie zimą, ale jednak są to góry.
Wizerunki fallusów mają przynosić szczęście?
O tak. To jest jedyny kraj, gdzie widziałem domy dekorowane falusami, tak? I w centralnej części wiele, wiele właśnie domów pokrywały rysunki falusów. W tych miejscach oczywiście również były sklepy z pamiątkami w tym kształcie. Coś, co jest wyjątkowe, oryginalne, ale ludzie w to wierzą.
Mieszkańcy Butanu bardzo dbają o swoją tożsamość, tożsamość narodową. Większość z nich chodzi w narodowych strojach po ulicach.
Dokładnie to i
jak
to
wyglądają
właśnie
stroje kobiety?
To się wyróżnia i to się zauważa od razu, jak wjechaliśmy tylko do Butanu. Kobiety mają te odświętnie ubrane rodzaj bluzy, takiego żakietu i sukienki w różnych barwach, różnokolorowych. Dodam tutaj, że Butan słynie w ogóle z tkactwa, może za chwilkę o tym jeszcze szerzej powiem. I większość kobiet, zwłaszcza podczas świąt, pięknie wygląda w tych strojach.
Sukienka do samej ziemi, nazywa tak się kirą.
Kira. Sukienka absolutnie do samej ziemi, z której tylko widać czubki butów.
Z kraciastego albo pasiastego materiału?
Częściej kraciastego.
Częściej kraciastego. Mężczyzna w stroju przypominającym krótki szlafrok.
Tak.
Ten strój nazywa się go.
I on jest z tym szlafrokiem, który sięga do kolan. Mężczyźni chodzą w pantoflach i w podkolanówkach i prawie każdy ma taką szarfę charakterystyczną, przełożoną przez ramię. Większość zwykłych obywateli nosi szarfy białe. Szarfa złota jest zarezerwowana dla rodziny królewskiej. Szarfy czerwone dla, nazwijmy to, arystokracji, osób bardzo ważnych, a więc już po szarfach widać, kto jest kim na chociażby takim festiwalu, no ale to właśnie jest charakterystyczne, że mężczyźni w takich, powiedzmy sobie, podkolanówkach i bucikach i prawie że sukieneczkach, to tylko Szkoci mają coś podobnego, jeśli chodzi o stroje, ale powiedziałbym, że Butańczycy wyglądają bardziej dostojnie.
Lubią się stroić.
myślę, że nie tylko lubią, tylko to jest element, oni się z tym urodzili. To jest coś naturalnego. Na pewno w czasie festiwalu, w czasie ceczu zakładają jeszcze bardziej odświętne ubrania, ale to nie ma znaczenia, czy ono jest odświętnym, czy nie. Krój i wzór jest taki sam. Tak jak nasz garnitur składa się z marynarki i spodni, tak tam ten szlafrok przepięty pasem i przełożony szarfą jest charakterystyczny. I właśnie również w kratę albo w pasy. I tutaj wrócę do tego, co zacząłem wcześniej, że Bhutan to jest kraj tkaczy. Od dawna, jeszcze w starszych wiekach, w poprzednich epokach, był dostawcą tego rzemiosła i na przykład w Tybecie bardzo sobie ceniono ubrania tkane i robione w Bhutanie. Jedną z atrakcji turystycznych jest to, że właśnie odwiedzamy podczas wyjazdu na przykład taka miejscowość Lhunse w północno-wschodniej części Bhutanu, słynie z tkaczy, no i jednym z programów poza zwiedzeniem dżongu w Lhunse, bardzo ładnym dżongu, było zatrzymanie się w miejscowości obok, w małej wiosce, gdzie mogliśmy zobaczyć zakłady krawieckie, czy tkackie raczej, i ewentualnie sobie kupić jakąś czy tkaninę, czy coś na stół.
Naszym gościem jest dziś Mirosław Lubarski. Galerię zdjęć z Bhutanu można zobaczyć na stronie internetowej Radia Kielce.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Małżeństwa w Butanie, podobnie jak w Bangladeszu, o którym opowiadaliśmy bardzo niedawno, są aranżowane. Nowożeńcy wprowadzają się do rodziny panny młodej. Zdarza się, że mężczyzna ma tam kilka żon.
Ale są też regiony, gdzie żona ma kilka mężów.
Czwarty król butański, poprzedni król, poślubił 4 siostry, a obecny poślubił w 2011 roku dziewczynę z ludu, 10 lat młodszą. Miał 17 lat, kiedy zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, czyli ona miała wtedy 7 lat.
Tak, i co ciekawe, on odwiedzał jako książę młody szkołę. Będąc w jednej z klas, zobaczył piękną dziewczynę i powiedział jej, że kiedyś zostanie jego żoną.
I została.
I dotrzymał słowo. I są piękną parą, trzeba przyznać. Przecież kiedyś, nie tak dawno, byli u nas w Polsce. Mamy Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Butańskiej. Ta młoda para jest wszędzie widoczna, ponieważ jedną z takich cech charakterystycznych są tablice w centrach miast, gdzie monarsza para, ta najmłodsza, widnieje. Ale co charakterystyczne, w każdym miejscu, czy to restauracja, czy to poczta, czy jakiś inny obiekt, widnieją zdjęcia wszystkich członków dynastii Wangchuk. W naszym busiku, w którym jechaliśmy, nad kierowcą oczywiście wisiała panorama zdjęć wszystkich władców. W różnych miejscach, gdzie jedliśmy, w hotelach, czy jak właśnie powiedziałem, w restauracjach, to musi wisieć nad barem chociażby plejada całej dynastii panującej obecnie.
Co pan tam dobrego jadł?
Kuchnia tybetańska jest kuchnią bazującą i na mięsie, i na warzywach. Akurat jako turyści, mając zapewnione posiłki, i jedliśmy w kuchniach hotelowych, ale też gdzieś tam w restauracjach, zatrzymując się po drodze. Śniadania są przygotowywane na zasadzie szwedzkiego stołu. Zresztą zawsze wszystkie posiłki są, prawie wszystkie były tak przygotowywane. Śniadania są dość proste. Kawa, herbata, placki mączne, do tego dżemy, do tego sery, mogło być jakieś mleko. Natomiast podczas obiadu i kolacji były różnego typu mięsa, ale przygotowywane jako oddzielne potrawy w kociołkach. Czy to było mięso drobiowe, czy mięso wołowe, czy wieprzowina. Różnego typu przygotowane warzywa, gotowane jako oddzielnie przygotowane przystawki. No i oczywiście ryż. I z tego można było sobie komponować różne rzeczy i nigdy nie mogłem powiedzieć, że coś mi nie smakowało. Kuchnia butańska, dość skromna, jest przynajmniej dla turystów atrakcyjną kuchnią.
W wielu miejscach widać białe proporce. Co one oznaczają?
O tak, to jest bardzo charakterystyczne. To, czego nie można zobaczyć chociażby w Nepalu, to w Butanie jest takim najbardziej charakterystycznym elementem zostawionym przez człowieka w każdym miejscu. W dolinie, na stoku, gdzie w jakimkolwiek płaskim terenie na wsi widać kilkadziesiąt proporców, dość wysokich, i białe szarfy. To są miejsca upamiętniające zmarłych. To nie są cmentarze, to są tylko i wyłącznie miejsca, w których ktoś postawił te proporce, aby upamiętniać swoich bliskich, swoich przyjaciół, swoją rodzinę lub kogoś innego istotnego. I to są skupiska bardzo często. Widać niektóre bardzo świeże, a niektóre już mają kilkanaście lat, gdzie tylko fragmenty tych proporców już zostały, ale one zostają, tego nikt nie rusza, no bo wiara to jest wiara. To jest tak samo jak bycie na naszych cmentarzach.
A kolorowe flagi są związane nieodłącznie z buddyzmem.
Tak.
Kolory są związane z czym? Pamiętam?
Z naturą. Niebieski to jest kolor nieba, zieleń to jest kolor przyrody, jest kolor żółty, jest kolor chyba czerwony. Już nie pamiętam do końca wszystkich kolorów. Ale tak, ale to są kolory, które odzwierciedlają związek z naturą.
Pewnie uważają się za lepszych od nas, mających tylko jedno życie, jedną szansę na pójście właściwą drogą.
Akurat nie na ten temat z nimi nie rozmawiałem, być może tak.
Dążą do nirwany, doskonałości. Yom mitzvah.
샤미추 템미추 참미추 주당아
주생 괴타기 아니에
이샘 건사게 손님이 참미추
Podróże przez świat.
Dwadzieścia wierzchołków w Butanie przekracza 7000 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt ma 7570 metrów. Można zafundować sobie przelot z Paro wzdłuż głównej grani butańskich Himalajów. Pan sobie taki przelot zafundował?
Nie, akurat nie. Nasz wyjazd był zorganizowany. Mieliśmy ściśle określony program przejazdu z miejsca do miejsca. I tu nawiążę do tego, że tego w programie nie było, w związku z czym nie mogliśmy się wyłamać, bo byśmy złamali zasady.
Na własną rękę nie można do Butanu wjeżdżać i Butanu zwiedzać.
Nie można. Nie można sobie wjechać przez żadne z przejść samotnie. Trzeba wcześniej ustawić sobie z polską jakąś agencją lub też bezpośrednio agencją licencjonowaną na miejscu wyjazd zorganizowany. I to jest również pewnego rodzaju efekt polityki kosztowej, że płaci się codziennie tą kwotę $250, ma się określone świadczenia, ale również niestety pewne ograniczenia.
A można sobie określić wchodzenie na te najwyższe szczyty Butanu wcześniej, przed wyjazdem?
Nie, trekkingi są organizowane, natomiast na szczyty, najwyższe szczyty buddyzm butański zabrania w ogóle wchodzenia na najwyższe szczyty górskie w tym łańcuchu głównym w tej grani himalajskiej.
Chciałby pan jeszcze raz się wybrać do Butanu?
Ja osobiście mam zasadę, że nie jeżdżę dwa razy w to samo miejsce, bo życie jest krótkie, a miejsc na świecie jest tak dużo. Gorąco polecam, warto. Ktokolwiek zechce i może sobie pozwolić na taki wyjazd, jest to kraj zupełnie nietypowy. Jeśli chcielibyśmy się cofnąć w czasie o co najmniej kilkadziesiąt lat, zobaczyć zupełnie inny naród, inną kulturę, inny sposób życia, trochę odetchnąć od tego naszego współczesnego pędu, to Butan jest świetną destynacją.
Polecamy pana książkę o Butanie, również naszą stronę internetową, na której tekst o Butanie i pana zdjęcia. Naszym gościem był dziś pan Mirosław Lubarski. Dziękuję.
Dziękuję również i polecam Butan.
Fine black hair, you're beautiful like Sue. I heard your man ain't treating you well. Baby, I'll be there for you, all you gotta do is just tell. Looking at your eyes, I fell in love. You made me thinking that you are the one from above. You be mine, I'll be yours, girl. You can send me your kisses through the phone, girl. I'm all in, if you're all in, I'll make you my girl, catch you when you're falling. I was never a player, never will I be too. Give me your hand, cause I wanna love you. Before I met you, I got no love ever since. I'll make you my princess, if you make me your prince. Give me a chance and I will prove it to you. Give me a chance and I will try to be your. Day.
I'll be there every time you need me. I'll make you my girl, tagging me, make me crazy. Cause all I ever wanna see is to see you smile. To make the country, all you gotta do is be mine.